Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. W Polsce trwa cisza przed niedzielnymi wyborami oraz referendum. Potrwa ona do niedzieli do 21, kiedy zostaną zamknięte lokale wyborcze. W trakcie ciszy wyborczej zabronione jest publikowanie sondaży, agitowanie na rzecz konkretnych kandydatów i list. Zakazane jest między innymi zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych i referendalnych. Dotyczy to też internetu. Za złamanie ciszy wyborczej i referendalnej grozi grzywna. Najwyższa grzywna od 500 tysięcy złotych do miliona grozi za publikację sondaży. Tymczasem w niedzielę Polacy oddadzą swoje głosy na kandydatów do Sejmu i Senatu oraz w referendum ogólnokrajowym. Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21. O tym, w jaki sposób oddać ważny głos, mówi Anna Wusek.
Polacy, którzy przyjdą w niedzielę do lokalu wyborczego, będą musieli okazać komisji dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Następnie otrzymają 3 karty do głosowania w wyborach do Sejmu, do Senatu oraz w referendum. Ich odbiór należy potwierdzić podpisem w spisie wyborców. Na 2 pierwszych kartach do głosowania będą się znajdować listy komitetów wyborczych i nazwiska kandydatów na posłów i senatorów, a na 3 4 pytania. O tym, co zrobić, by oddać ważny głos, mówi Małgorzata Brach z delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
Karta do referendum, są 4 pytania, na które należy odpowiedzieć tak lub nie. Do Sejmu skreślamy jedno nazwisko z jednej listy, do Senatu również skreślamy jedno nazwisko na karcie. Zarówno do Sejmu, do Senatu, jak i do referendum muszą być to przynajmniej 2 linie przecinające się w obrębie kratki.
Wypełnione karty należy wrzucić do urny wyborczej, tak by strony zadrukowane były niewidoczne. Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować komukolwiek takiej karty. W głosowaniu wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania obowiązuje cisza wyborcza, która pokrywa się z ciszą referendalną.
Rzecznik Komendy Stołecznej Policji podinspektor Sylwester Marczak powiedział, że kara dla mężczyzny za wejście na pomnik smoleński w Warszawie może być surowa ze względu na wielkość zaangażowanych w akcję sił. Mężczyzna wszedł na pomnik w sobotę około godziny 10:00. Groził, że użyje ładunku wybuchowego, który miał mieć ze sobą. Policja ze względów bezpieczeństwa wyłączyła z ruchu plac Piłsudskiego i przyległy teren. Na miejscu pracowali policyjni negocjatorzy. Podinspektor Sylwester Marczak poinformował, że po południu mężczyzna zszedł z pomnika i został zatrzymany przez służby.
Mężczyzna został zatrzymany i z nim będą wykonywane czynności. Na uwagę zasługuje fakt, że w tej chwili można powiedzieć, że wszelkie procedury, które mamy przygotowane do tego typu sytuacji, zadziałały i najważniejsze jest to, że nikomu nic się nie stało. Poczekamy z ostatecznymi informacjami do zakończenia czynności zarówno pirotechnicznych, prewencyjnych, jak również tych dochodzeniowo-śledczych realizowanych w tej chwili przez policjantów.
Po obezwładnieniu mężczyzny, który wbiegł na pomnik i sprawdzeniu przez policję jego rzeczy, jest już bezpiecznie. Przywracamy ruch wokół placu, poinformowała Komenda Stołeczna Policji. W Muzeum Narodowym w Warszawie można już oglądać dzieła Pabla Picassa. Na nową wystawę trafiło 120 prac, w tym grafiki, ceramiki i ilustracje książkowe artysty. Ekspozycja prezentuje półwiecze twórczości Picassa, ukazując jego ewolucję od klasycyzmu w latach XX wieku do surowej ekspresji w ostatnich latach życia artysty. Pierwsza część wystawy dotyczy ideału piękna, druga mitologii, trzecia ceramiki, a ostatnia część wizyty Pabla Picassa w Polsce. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, doktor habilitowany Łukasz Gaweł, wskazuje, że większość prac artysty prezentowana jest w stolicy po raz pierwszy.
Ta wystawa pokazuje warsztat, pokazuje ciężką pracę, pokazuje elokwencję kulturową, pokazuje poczucie humoru, pokazuje niezwykłego obserwatora, bo tutaj wielokrotnie opowiadano o tym góralskim kożuszku. Ale jeśli artysta tej klasy przyjeżdża do nieznanego sobie kraju i wyłapuje ten element, tak, wyłapuje tą ornamentykę góralską i uważa, że ona jest na tyle istotna, na tyle ważna, że ją transponuje do swojej sztuki, to jest wyjątkowe. Także faktycznie ja myślę, że dla wielu ludzi ta wystawa będzie takim odkrywaniem Picassa na nowo.
Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 14 stycznia 2024 roku. Zorganizowano ją z okazji 50. rocznicy śmierci Pabla Picassa oraz objęcia przez Hiszpanię prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Pedagodzy przestrzegają rodziców przed negatywnymi skutkami, jakie niesie nieograniczony dostęp dzieci m.in. do smartfonów czy komputera. Krótkowzroczność, problemy z koncentracją czy zaburzenia rozwoju mowy to tylko niektóre z nich. Więcej na ten temat Piotr Zembrzuski.
Wielu rodziców już od najmłodszych lat udostępnia dzieciom smartfony lub puszcza bajki na telewizorze. Jest to najprostsze rozwiązanie, gdy opiekunowie chcą zrobić coś w domu, czy też prowadzą auto. Skutki takiego postępowania są jednak zgubne. Pedagodzy wskazują, że dzieci uzależniają się od ekranu i prezentowanych treści. Nauczycielka Jolanta Białoskórska zauważa, że ciągły dostęp do ekranu powoduje u dzieci problemy z koncentracją. Prowadzi też do upośledzenia kompetencji społecznych. Dzieci mają również problem z krótkowzrocznością. Co więcej, nie rozwija się wyobraźnia przestrzenna. Kolejną kwestią, na którą zwraca uwagę Jolanta Białoskórska, jest kwestia rozwoju mowy.
Dziecko, oglądając różne filmiki czy grając w gry, nie ćwiczy mowy, tylko jest to odbiór bierny i nie rozwija tej mowy. I potem takie dziecko 7-8 lat przychodzi do mamy, do taty, czy przychodzi do pani w szkole i mówi grę. Dziecko nie potrafi zbudować całego zdania, żeby powiedzieć, co ono chce, że ono prosi o grę, czy mogłaby pani mi dać grę. Czy mogłaby mnie pani nauczyć grać w grę? Tylko jest grę.
U starszych dzieci mogą pojawić się z kolei problemy związane z nieograniczonym dostępem do mediów społecznościowych. Nauczycielka wskazała, że dzieci uzależniają się od tak zwanych lajków. Cały czas sprawdzają telefon, aby nie zostać pominiętym, odrzuconym.
W Bazylice Mniejszej w Tuchowie w sobotę odbyło się spotkanie osób odpowiedzialnych za poszczególne biura i koła przyjaciół Radia Maryja. Spotkanie po raz pierwszy odbyło się w tym mieście. Wydarzenie zainaugurowała msza święta sprawowana pod przewodnictwem dyrektora toruńskiej rozgłośni ojca Tadeusza Rydzyka. Opiekun terenowych biur i kół przyjaciół Radia Maryja ojciec Dawid Wilczyński zwraca uwagę, że tego typu spotkania odbywają się od początku istnienia Radia Maryja, czyli od 1991 roku. Dodaje, że oprócz modlitwy i formacji duchowej są one okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i wytyczenia planów na przyszłość.
Niezwykle ważnym jest to spotkanie przedstawicieli kół oraz biura Radia Maryja tu w Tuchowie, aby tutaj przy obliczu Matki Bożej spotkać się, aby zawiązać jeszcze bardziej nić naszej wspólnoty, naszej rodziny Radia Maryja, umocnić się również naszym wspólnym spotkaniem, przede wszystkim przy ołtarzu naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale również i tym spotkaniem z sobą nawzajem. Ucieszyć się tym, co nam wyszło w minionym roku, jakie są nasze radości. Jednocześnie podzielić się naszymi troskami, również i zobaczyć, jak poszczególne koła realizują misję ewangelizacyjną w swoim środowisku.
Ostatnim punktem spotkania było nabożeństwo koronki do Bożego Miłosierdzia. Koła i biura przyjaciół Radia Maryja na co dzień stanowią wsparcie organizacyjne, integracyjne oraz modlitewne dla toruńskiej rozgłośni i dzieł przy niej powstałych. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w ramach operacji Neon żołnierze Wojska Polskiego ewakuowali z Izraela ponad 1500 polskich obywateli oraz osób z innych krajów. Zastępca rzecznika prasowego Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Magdalena Busz powiedziała, że do operacji Neon Wojsko Polskie miało do dyspozycji samoloty Herkules i Kasa.
Ewakuowaliśmy na teren Polski 1504 pasażerów. Załogi w powietrzu spędziły ponad 160 godzin, pokonując dystans 42 tysięcy kilometrów. Samoloty wykonywały loty bezpośrednie, 5 lotów bezpośrednich Warszawa-Tel Awiw, Tel Awiw-Warszawa. Później wprowadziliśmy tak zwany most powietrzny. Samoloty wykonywały loty na Kretę. Z Krety do Tel Awiwu wahadłowych takich lotów zostało wykonanych 27.
Wojskowe samoloty pozostają w gotowości, gdyby okazało się, że potrzebna jest ewakuacja obywateli polskich z Izraela. W operacji Neon biorą udział najbardziej doświadczeni piloci i załogi samolotów, którzy wcześniej brali udział w ewakuacji obywateli polskich z Wuhanu i Kabulu. Za sprawne i bezpieczne ewakuowanie naszych rodaków podziękował dowództwu generalnemu prezydent Andrzej Duda. Operacja Neon została zakończona. Brawo, znakomita robota, napisał w mediach społecznościowych Andrzej Duda. Były to wiadomości w Radiu Maryja.